Witam Was na kolejnym odcinku Studium Ewangelii Jana. Dzisiaj dalszy ciąg procesu. Jezus uzdrowił ślepego od urodzenia i nie spodobało się to oczywiście Żydom. Jesteśmy już w tym fragmencie od 2 tygodni. Dzisiaj go będziemy kończyć, ale na początek pomódlmy się, Michał.
Dobry Boże, dziękujemy Ci, że odmieniłeś nasze sumienia, że zgromadziłeś nas w kościoły, że teraz możemy się wzajemnie napominać, zachęcać do działania dla Ciebie. Prosimy Cię też o dobry wieczór dzisiaj i o dobre wnioski z dzisiejszego czytania i dobre zastosowanie. Prosimy Cię, Panie. Amen. Amen.
Pamiętamy to, o czym mówiliśmy jeszcze wcześniej, że to uzdrawianie tych ślepych od urodzenia, czyli naprawianie oczu, to jest jeden z przymiotów Mesjasza. Możemy sobie zobaczyć, chybaśmy wtedy nie patrzyli, nie? 35 rozdział Księgi Izajasza. Tam jest 5 i 6 werset. Wtedy otworzą się, tam wcześniej o Mesjaszu, wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych. Nie? Mamy ileś tych różnych cudów, które się wydarzą. Jednym z nich jest właśnie otworzenie oczu ślepych i tutaj będziemy mieli ślepego od urodzenia. Najcięższy przypadek, tak jak tutaj później z tekstu to wynika. Pamiętamy, cofamy się wstecz. Cały ten 9 rozdział to był, on następuje po 8 rozdziale, który był taką wyczerpującą debatą Jezusa z Żydami. Kończyło się, że chcieli Jezusa ukamienować. No i on potem w sabat idzie odpocząć poza mury miejskie i spotyka ślepego od urodzenia. No i pamiętacie, pierwszy ten odcinek tośmy rozmawiali o różnicy podejść, nie? Że uczniowie chcą tak po prostu sobie podyskutować, tak teologicznie, nie? Czy kto zawinił, czy on, czy jego rodzice, nie? Kto zgrzeszył, że jest taki chory, a Jezus ma kompletnie odmienną postawę, chce aktywnie podejść do problemu. Powiedział, że jest tu po to, żeby pełnić wolę Bożą i chce go uzdrowić i uzdrawia. No i potem jest wielki z tego raban. Rozpoczyna się to przesłuchanie. Na początek mamy to przesłuchanie tego człowieka. Mówiliśmy, że taki fałszywa ich postawa, że się w ogóle nie cieszą, tylko jedynie im tam przeszkadza, że to w sobotę on go uzdrowił. Potem biorą tych jego rodziców. Mówiliśmy o tym takiej niewdzięcznej, tchórzliwej postawie jego rodziców, którzy tam udają, że nic nie wiedzą, co się stało, no bo jest napisane, że boją się Żydów. No i oni dzisiaj znowu będziemy mieli znowu wezwanie tego uzdrowionego na sąd i potem spotkanie jego z Jezusem. Takie dwie części. Tytuł możemy sobie fragmentu zrobić: uzdrowiony podejmuje decyzję wiary w Mesjasza, albo czy wierzysz. Podział jakiś to będzie 24, bo dzisiaj będziemy mieli od 24 do 34, tak? Jeszcze tego nie powiedziałem. 24-34 to jest całość naszego, źle mówię, do 41. I teraz tak, 24 do 34 to jest to przesłuchanie, drugie przesłuchanie. Potem 35-38 to jest nawrócenie. I potem 39-41 to jest sąd, opis sądu, już zejście, z kolei rozmowa Jezusa z powrotem z faryzeuszami. Najpierw sobie przeczytajmy całość, od 24 będę czytał. Przywołali więc ponownie człowieka, który był ślepy, i rzekli do niego: oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. A on odpowiedział: czy jest grzeszny, nie wiem. To jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego: cóż ci uczynił, jakże otworzył oczy twoje? Odpowiedział im: już wam powiedziałem, a nie słuchaliście. Co jeszcze chcecie słyszeć? Czy i wy chcecie zostać uczniami jego? Złorzeczyli mu więc, mówiąc: ty jesteś uczniem jego, ale my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, lecz skąd ten pochodzi, nie wiemy. Odpowiadając, ów człowiek rzekł do nich: To rzecz dziwna, że nie wiecie, skąd on jest, a przecież otworzył oczy moje. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę Jego, wysłuchuje. Odkąd świat światem, nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepo-narodzonego. Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Odpowiadając, rzekli do niego: Tyś się cały w grzechach urodził i chcesz nas uczyć? I wyrzucili go. A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili i gdy go spotkał, rzekł: Czy wierzysz w Syna Człowieczego? A on odpowiadając, rzekł: Któż to jest, Panie, bym mógł w Niego uwierzyć? A Jezus rzekł do niego: Widziałeś go już, a jest nim właśnie ten, co rozmawia z Tobą. Ów rzekł: Wierzę, Panie, i złożył mu pokłon. I rzekł Jezus: Przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. A gdy to usłyszeli ci faryzeusze, którzy z nim byli, rzekli mu: Czy i my ślepi jesteśmy? Rzekł im Jezus: Gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. A teraz mówicie: Widzimy, przeto pozostajecie w grzechu. To jest nasz dzisiejszy fragment. Możemy sobie na początku zrobić obserwację. Po pierwsze o tym sądzie. Jakie założenia mieli wstępne ci faryzeusze? Co widzimy o ich założeniach? Wiecie, zaczyna się przesłuchanie, nie? Oni zadają pierwsze pytanie. No, powinni być neutralnym sądem. A zobaczcie, co oni na początku mówią. Pierwsze ich, no mówimy o tej drugiej części, pierwsze ich pytanie do niego. Oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. Nie? Od razu mają założenie wstępne i teraz tylko będą robić tam przesłuchanie, zaczynają z góry wyznaczoną tezą. Nie? Także to o nich. Potem o nim sobie jeszcze później w grupach porozmawiacie. Ale zobaczcie, jak on, prosty człowiek, nie, gdzieś tam niewykształcony, jak on ciekawie rozumuje logicznie. Mówi tak, pokazuje im wspólną wiedzę, którą ma on i oni, nie? On tu nie bazuje, wiecie, na jakichś nowych tam informacjach, nie, które on ma, a których oni nie mają, tylko mówi co? On otworzył oczy moje, to wie on i oni. Mówi, odkąd świat światem nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepo narodzonego. To wiedzą on i oni, nie? Że zdarzył się cud niezwykły, nie? No i potem mówi, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników. Nie? No mówi w 31. Wiemy, nie? Czyli razem oni wiedzą i on wie. A wysłuchuje tylko bogobojnego, nie? No to teraz sprzeczność, nie? Logiczna sprzeczność, skoro on jest, tamci mówią, że on jest grzeszny, no a on tu mówi, że on wie i oni wiedzą, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, nie? Także bardzo prosto ten człowiek pokazuje im sprzeczność, krótko, nie? W paru zdaniach. No oni się wnerwiają, wyrzucają go, nie? Teraz w grupach porozmawiamy sobie troszeczkę więcej właśnie o ocenie postawy tego sądu i człowieka. Zobaczcie, porozmawiajcie sobie właśnie, jak on mówi. Nie mówię już, co mówi, bo tośmy mówili, ale jak mówi, nie? Jak byśmy oceniali tą jego mowę, to co mówi, co robi, nie? A jak zachowuje się sąd, nie? Jak oni mówią, co mówią, nie? I już mówiliśmy o tych założeniach wstępnych, nie? Ale to mamy teraz ocenić postawę i sądu, i człowieka. Także dzielimy się teraz na grupy i wracamy za chwilę. Wracamy po pracy w grupach. Jak oceniacie postawę sądu i tego człowieka konkretnie? Co możemy wyczytać z tego fragmentu?
Jeśli chodzi o Żydów, no to my tutaj w naszej grupie zauważyliśmy, że oni mają od początku takie założenia wstępne i starają się wymusić na tym uzdrowionym człowieku jakieś takie konkretne zeznania przeciwko Jezusowi. Nie słuchają na pewno tego, co mówi ten uzdrowiony człowiek, atakują go i próbują go też zniechęcić do Jezusa, zarzucając mu grzeszność, kiedy mówią, że my wiemy, że on jest grzeszny, nie? Tak, tak, takie słowa mu zarzucają. A jeśli chodzi o uzdrowionego, no to jest na pewno pewny siebie, spokojny, opanowany. Nie wchodzi w jakąś dyskusję teologiczną, ale tak konkretnie odpowiada na pytania. No i widzi też obłudę faryzeuszy i wprost im o tym mówi. No i widać, że bije od niego taka odwaga, nie? Że nie boi się tych konsekwencji, które mogą na niego spłynąć, no bo przecież jest przed Żydami, którzy tam no, mogą mu niemiłe rzeczy sprawić. Tyle od nas.
Dzięki. Jest, na pewno jest duża jakby zmiana czy przepaść, jeśli chodzi o tego człowieka, zachowanie jego, a zachowanie jego rodziców, nie? Kompletnie odmienne są, nie? Tamci no to tak bojaźliwie tylko, a tutaj, tak jak mówisz, on odważnie, spokojnie. Okej, okay, kto jeszcze?
Ja bym może dodał jeszcze, że oprócz tego, co wcześniej było powiedziane, że to jest sobie inteligentny, spokojny człowiek, to inteligencja się charakteryzuje dużym poczuciem humoru. Ten werset właśnie chciałbym nawiązać do tego. Ja to odebrałem w sposób bardzo żartobliwy. To był werset 27. Odpowiedział im: już wam powiedziałem, a nie słuchaliście. Co jeszcze chcecie słyszeć? Czy i wy chcecie zostać uczniami jego? On po prostu w tym wersecie jakby niejako przekomarzał się z nimi i im wytykał i po prostu brak takiego znajomości pisma i po prostu w sposób taki prześmiewczy, znaczy może nie prześmiewczy, ale taki dosyć żartobliwy wskazał, że powinni, no, bo to jest taka satyra dla mnie. Tak. I czy wy chcecie zostać uczniami jego?
Mhm. To jest dobra też uwaga, bo zobacz, że też 30 też zaczyna. To rzecz dziwna, że nie wiecie, nie? To też jest tak właśnie humorystycznie, czy satyrycznie, nie? Tak. No co o tym sądzie? No to, coście powiedzieli, założenia wstępne. W rzeczywistości, tak jak mówiłeś, Szymon, chcą go od niego wyciągnąć te jakieś tam to, co oni chcą usłyszeć, nie? W rzeczywistości ten proces jest niepotrzebny, nie? Jeżeli mamy założenia wstępne, oni już wiedzą, co chcą usłyszeć, no to to jest zwykły fejk, a nie jakiś tam proces, nie? Chociaż on to już, wiecie, drugi raz, nie? Drugi raz go biorą przed siebie. Odrzucają jasne argumenty, nie? To, co widzimy. On im przedstawia normalnie, znaczy argumenty logiczne. Pycha taka też z nich bije, nie? Bo oni tam wcześniej... My jesteśmy uczniami Mojżesza znowu, nie? My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza. Nie? No i potem, czyli taka pycha jakby, że oni to tacy są Mojżeszowi, nie? Tak jak pamiętacie stronę wcześniej, to tam o Abrahama z kolei, o Mojżesza też oni się tam odwoływali. I no i jak on im tą ich w sytuacji braku argumentów pokazuje im jawną sprzeczność, no to stosują rozwiązania siłowe, nie? Wyrzucają go, gdzieś tam go skleli, w sensie powiedzieć, że ty się cały w grzechach urodziłeś, nie? Chcesz nas uczyć? Widzimy takie, też takie podejście prostackie, jakie mieli w sumie podobne do uczniów, że tamci też, kto zgrzeszył? Rodzice czy ten, nie? Że choroba, no to zawsze jest związana z grzechem, nie? Widać, że oni też takie mieli podejście, przez co nim gardzili, nie? No bo on tutaj jest chory, no to gorszy, nie? No to na pewno grzeszył, oni grzeszą, no ale przynajmniej tego nie widać, nie? To są lepsi. Według nich wyrzucają go, nie? Taki niby, wiecie, elita, wykształceni ludzie, nauczyciele, no ale w sytuacji braku argumentów stosują te rozwiązania siłowe. Z kolei ten człowiek, no to jest kompletne zaprzeczenie i ich, i jego rodziców, nie? No bo on jest odważny, rodzice się boją, nie? Rozmawia spokojnie, nie? Mówi prawdę. Tutaj mówiłeś, Szymon, jeszcze wcześniej, nie? Że on, to jest dosyć dziwne, no bo wydawałoby się, że on powinien być taki rozentuzjazmowany, nie? Że tutaj, słuchajcie, no to wielki człowiek mnie tu uzdrowił, nie? I tam, jak możecie nie wierzyć, coś tam, nie? Że powinien się tam cieszyć, czy no jakoś taki być, właśnie emocje powinny przez niego bić, czy z kolei zły na nich, wydawałoby nam się, nie? A on tutaj jest taki bardzo spokojny, taki, nie? Rzeczowy, nie? Zobaczcie, że on pokazuje rozsądek i bazuje na faktach, nie? No bo na przykład jak się zaczyna, że tam oni mówią, że on jest grzeczny, a on mówi grzeszny, tak, Czy jest grzeszny? Nie wiem. To jedno wiem, że byłem ślepy, teraz widzę. Nie? No bo przecież on nie wie nic o Jezusie, w takim sensie nie zna jego, wiecie, całego życia, żeby stwierdzić, czy jest grzeszny, czy nie jest grzeszny. Tego nie wiem. Wiem, że byłem ślepy, teraz widzę. Nie? Bazuje na konkretach. On tutaj też właśnie też nie jakoś, wiecie, nie reklamuje im Jezusa w jakiś taki sposób, który by nie miał jakiegoś poparcia w faktach, które on wie. Nie? Tylko koncentruje się tylko na tym swoim doświadczeniu, które ma z Jezusem. No i na wspólnej wiedzy, którą ma i on, i oni, nie? To, że Bóg wysłuchuje, nie wysłuchuje grzeszników, no i że ta jego choroba, no to jest w rzeczywistości tak poważna, że nigdy nie została uzdrowiona w historii, nie? To i on mówi, i oni, nie? Znaczy, że oni też to wiedzą. Czyli opiera się tylko na faktach, oddziela jakieś fakty od domysłów ich, nie? No i prowadzi taki wywód logiczny, nie? Tu jest taki dowód jakaś, jest argument, nie? Zaczyna właśnie od tego, że był ślepy, teraz nie jest, że to jest wielki cud, no i wie, że też, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, no czyli prosty wniosek, to ten człowiek nie może być grzeszny, nie? Także robi wywód logiczny, wiecie, można by powiedzieć w świetle kamer, czy w sądzie, nie? Gdzie mu grozi być może jakiś wyrok nawet, czy właśnie jakiś ostracyzm, wykluczenie. Nie, on się tego nie boi i spokojnie do nich mówi, nie? Także bardzo duży i to, co, nie wiem, Grzesiek chyba tak mówił, że widać od niego taką właśnie po tym też inteligencję, ale potem też i tą jego taką humor jakiś, nie? Który on o nich mówi, który do nich pokazuje. Także pomimo, że wiecie, że ten człowiek, on chyba, jest napisane, że żebrał? Ujrzeli, no czyli gdzieś tam pewnie stał, nie? Był ślepy od urodzenia, ale to mu nie przeszkodziło. Wiecie, tutaj to nie jest jakiś człowiek, który nic nie wie, nie? Który w ogóle, jakbyśmy tutaj czytali tą rozmowę i nie wiedzieli, że to jest człowiek ślepy, no to byśmy nijak tego nie poznali po jakimś jego, nie wiem, braku wiedzy, języka czy czegoś takiego, nie? Jest, normalnie się wypowiada w dużo jakby lepiej, inteligentniej, odważniej niż jego rodzice, którzy są przecież zdrowi, nie? Także kontrast taki, ale zobaczcie, że to, co o nim mówimy, jakby to nie wystarcza, no bo on tutaj się przyznaje do Jezusa, jest odważny i tak dalej, ale to jakby to nie wystarcza do zbawienia, czy to nie jest jego główny problem. Tu Jezus zresztą przychodzi do niego drugi raz właśnie, nie? Przychodzi do niego w 35 wersecie. Usłyszał, że go wyrzucili, przychodzi, spotkał go, nie? Czyli jaka jest pierwsza obserwacja? Po czyjej stronie jest inicjatywa tego spotkania?
Po stronie Jezusa.
Po stronie Jezusa, nie? To nie ten człowiek szuka Jezusa, tylko Jezus go drugi raz już znajduje, no bo wcześniej uzdrowienie i teraz znowu Jezus go znajduje. Wysilił się, by do niego przyjść, nie? To nie człowiek go szukał, Jezus go znalazł, nie? To jest kolejna taka analogia i dla nas zachęta, czyli pokazanie, jak Bóg jest wielki i wspaniały, nie? Ten werset z Apokalipsy 3:20, nie? Dobrze to ilustruje. Jak Jezus mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Nie? To nie Jezus ma swoje drzwi i ludzie do niego kołaczą. Nie? Nie taki jest obraz, że go tam szukają czy znajdują. Nie? Tylko to Jezus mówi, że stoi u drzwi do każdego człowieka i kołacze. Nie? Jezus ma inicjatywę i on się stara. On chce do nas dotrzeć. Nie dość, że umarł za nasze grzechy, to jeszcze stara się o tym nas poinformować, żebyśmy go przyjęli, nie? Żebyśmy otworzyli te drzwi, tak? Także tutaj mamy ilustrację tego, jak to się odbywało, nie? Nie dość, że go uzdrowił, to jeszcze po tym sądzie usłyszał, że go wrzucili, przyszedł, nie? Mówi mu. Od razu przechodzi, zobaczcie, no bo tutaj od razu przechodzi do sedna sprawy. Czy wierzysz w Syna Człowieczego, nie? Tu nie ma tam, jak się trzymasz, czy jak ci się podoba świat, nie? Coś tam kolorowy, nie? Nie takie rzeczy. Od razu przechodzi, czy wierzysz w Syna Człowieczego? No on mówi, że kto to jest, nie? Jezus mówi, że to ja jestem, nie? On od razu pada mu do nóg, nie? Syn Człowieczy, tytuł, który Jezus sobie, myślę, szczególnie upodobał, nie? Jak czytamy Ewangelię, no to bardzo często Jezus tak siebie przedstawia, nie? Wcześniej mówi o Mesjaszu też, nie? Oni tam mówią o Mesjaszu. I teraz on wierzy. Na koniec zobaczcie, że jak gnidowaci też są ci faryzeusze, no bo oni go wyrzucili, nie? No i Jezus go spotyka i co się okazuje? Że ci faryzeusze cały czas z tym gościem są, nie? Zobaczcie, 40 werset. Oni wszędzie, jak takie, wiecie, glizdy jakieś, wszędzie się gdzieś pchają, nie? Gdzieś albo gdzie jest Jezus, albo gdzie jest ten człowiek, nie? Wyrzucili go, a potem jest, a gdy usłyszeli ci faryzeusze, którzy z nim byli, nie? Czyli nie dość, czy jeszcze go śledzą, nie? Czy on się nie spotka z Jezusem, co Jezus będzie robił, co ten człowiek będzie robił, znowu go chcą sądzić jakoś, nie? Bo pamiętacie, jak przecież później, jak Jezus zostaje schwytany, staje przed sądem później, no to wystawiają właśnie jakichś ludzi, którzy fałszywie świadczą przeciwko Jezusowi. Także być może oni tutaj też próbowali gdzieś tam takich fałszywych świadków znaleźć. Czy myśleli może, że ten człowiek będzie takim fałszywym świadkiem. Nie? Oni znowu się tu pojawiają, nie? Znowu są. Chociaż dopiero, co wiecie, był ten sąd. Dwa razy gościa wzywali, wyrzucają go. On im tam udowodnił, że nie jest winny, że oni są sami sprzeczni. No to znowu spotkał Jezusa i oni znowu są, nie? No i Jezus teraz mówi o tej ślepocie, zobaczcie, nie? No bo z tym człowiekiem jest dosyć krótko, nie? Bo on mówi, wierzę, Panie, złożył mu pokłon i więcej z nim rozmowy nie ma, nie? W rzeczywistości to jest, on mówi tam, nie wiem, zdanie chyba, tak? Jedno. Ten 38 werset, a wcześniej się pyta, kto to jest, nie? Jezus mówi, że to ja jestem. No i on mówi, wierzę, Panie, i koniec, nie? Wiemy oczywiście, że Jezus wcześniej, on wie dobrze, co ten człowiek, jak dzielnie stawał jakby na sądzie i jak mądrze mówił, nie? Ale tutaj widać, że to nie wystarcza, nie? Że to nawet złożenie świadectwa o Jezusie, wiecie, że on stanął w obronie Jezusa, czy świadczył odważnie, nie wystarczyło, on musi uwierzyć, nie? To jest dla nas kolejny pokazanie, nie? Że jakieś życie, bycie dobrym człowiekiem, nie? Jakieś uczynki, no bo tutaj ten człowiek, wiecie, uczynek porządny zrobił, nie? Że na sądzie przeciwko Żydom stanął i bronił Jezusa, czy pokazywał, dowodził jego, że nie jest grzeszny, nie? No to jest naprawdę kawał rzeczy on zrobił, nie? A to nie wystarczyło. Jezus do niego przychodzi i dopyta się, czy wierzysz, musisz uwierzyć, nie? On mówi, wierzę, Panie, składa mu pokłon wtedy, nie? I w rzeczywistości jego wątek się kończy tutaj, nie? Później już, nie, no już później go nie ma, nie? No i teraz jest rozmowa z tymi faryzeuszami, nie? No bo Jezus mówi jeszcze, no bo jeszcze jest ten 39 werset, tak? Bo Jezus mówi, powiedzmy, że do niego oni też dosłyszą. Przyszedłem na ten świat, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. Nie? No, widać, że tutaj Jezus, oni też to zrozumieli, że tu nie chodzi, wiecie, że tylko o kwestię fizyczną, że on temu człowiekowi otworzył wzrok, a im jakoś zamknie, czy innym ludziom zamykał, nie? Czy że stał się ślepym. Widać, że tu Jezusowi chodzi o jakieś kwestie duchowe, nie? Że ci, którzy zdają sobie sprawę, że nie widzą, czyli co możemy powiedzieć, że wiedzą, że sami są skazani na potępienie, że nie mogą się zbawić, nie? Że nic nie wiedzą, jak się dostać do nieba, nie? W tym sensie nie widzą. Oni z taką postawą mogą do Jezusa przyjść i się dowiedzieć, tak? Uwierzyć i wtedy widzą, jakby zyskują to światło, wiedzą jak Bóg zbawił świat, nie? I mogą to zbawienie przyjąć, nie? A z kolei tu mówi ci, którzy widzą, czyli którzy wydają się, że, bo to oni, nie? Oni mówią, że to o nich mówi, że oni są w tej drugiej grupie, nie? Że oni widzą, no bo oni znają te, wiecie, wszystkie przepowiednie, proroctwa o Mesjaszu, wiedzą, co ma się stać, nie? Oni twierdzą, że widzą, czyli że oni nie potrzebują jakby tego, wiecie, jak jest zaprzeczenie oślepienia, to co by było? Nie potrzebują otwarcia oczu, tak? Na przykład, nie? W ten sposób. Oni tak twierdzą, myślą, że widzą. No to oni właśnie będą ślepi, nie? Tak Jezus im mówi, nie? Że ci, co uznają, że nie widzą, to oni uzyskają pomoc, a ci, co uważają się za samowystarczalnych, oni są ślepi, nie? I oni to rozumieją, czyli my ślepi jesteśmy. Gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu, nie? No bo nie wiedzielibyście. A teraz mówicie, widzimy, przeto pozostajecie w grzechu, nie? Oni widzą, wiedzą, jakie są proroctwa, wiedzą, co Jezus robi, nie? Bo przecież oni, wiecie, są na pierwszej linii, mogą sobie tych świadków wzywać, dowiadywać się, badać te cuda przeróżne, wszystko mogą sprawdzić, A cały czas twierdzą, że oni są właśnie uczniami Mojżesza, Abrahama, potomkami, a ten człowiek, a Jezus jest grzeszny, nie? Także oni twierdzą, że widzą, a w rzeczywistości no, widzą, ale są grzeszni, nie? Na nich, oni nie wiedzą w rzeczywistości, jaki jest ich prawdziwy stan, nie? Że zasługują na potępienie. Tego nie widzą. Tutaj w tym są ślepi, nie? Także tu Jezus mówi właśnie, że oni, ci co widzą, staną się ślepi, tak? Stali się ślepymi. Zobaczcie jeszcze na koniec, możemy sobie zobaczyć porównanie 24 i 41 wersetu, nie? Co tutaj mamy? W 24, no oni tam przywołują tego człowieka i mówią, oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że ten człowiek jest grzeszny, nie? Jaka tu jest podstawa tego, co oni mówią? Jakiś tam ich autorytet, nie? Oni mówią, my wiemy, nie? Nie dają jakichś tam słów, nie? Że zrobił to i to, zrobił, nie pokazują mu jakichś nagrań, wiecie, spisów, świadków, coś tam, tylko mówią, nie? Ten człowiek jest taki. No i potem, a zobaczcie, 41, nie? Jezus też mówi, gdybyście nie mieli grzechu, teraz mówicie, widzimy, pozostajecie w grzechu. Teraz z kolei Jezus mówi, no on tu prowadzi jakiś wywód, powiedzmy, nie? Ale mówi, wy jesteście w grzechu. Mamy słowo przeciwko słowu, zdanie przeciwko zdaniu, nie? Sytuację symetryczną, nie? Jak teraz, to jest częsta sytuacja, nie? Jak teraz rozstrzygnąć, nie? Jak, wiecie, jak stwierdzić, kto ma rację, nie? W życiu będziecie się często z takimi sytuacjami spotykać, nie? No bo tu mamy... Że mamy jakieś dwa słowo przeciwko słowu, no i weź teraz to rozstrzygnąć, nie? Gdy nie mamy jakiegoś punktu odniesienia, nie da się, nie? No musimy mieć jakiś punkt odniesienia w sytuacji, nie wiem, jakiejś takiej ludzkiej, no to możemy myśleć, czy tego człowieka znam, czy mnie okłamał, coś tam, ale to też nie jest jakiś dowód, no bo mógł nas nigdy wcześniej nie okłamać, a teraz nagle nas okłamie. Możemy szukać jakichś tam świadków, nie? Nagrań, coś tam, no ale w takiej sytuacji duchowej, no to takich rzeczy nie znajdziemy, nie? Że jedni nam będą mówić, że to jest prawdziwe i tak trzeba robić, a inni przyjdą i mówią, że trzeba robić tak i tak, nie? Musimy mieć jakiś punkt odniesienia. Wiemy, że takim punktem odniesienia jest Pismo Święte, jest Biblia. No i z nim możemy dopiero porównywać, nie? Czy ten człowiek to, co mówi, zgadza się z Pismem Świętym? No to wtedy mówi prawdę. Czy nie? No to wtedy nie mówi prawdy, nie? Gdy nie mamy punktu odniesienia, no to wtedy... Nie jesteśmy w stanie, wiecie, stwierdzić, czy kto ma rację, czy ten, co mówi na przykład nam, żebyśmy, nie wiem, nie jedli kaszanki, bo coś tam, bo to się Bogu nie podoba, no to czy on ma rację, a inny przyjdzie i powie, że trzeba na przykład święcić sabat, czy coś tam robić, czy nie nosić maseczki, czy tamten ma rację, czy ten ma rację. No i teraz, co taki człowiek ma, jak człowiek nie ma, wiecie, Biblii, żeby sobie otworzył i sprawdził, przeczytał, nie? Czy jest gdzieś coś o maseczkach, nie? Czy nie ma? Czy jest coś o kaszance, czy nie ma? Czy jest o święceniu dni, czy nie ma, nie? No i sobie można wtedy sprawdzić, nie? Jak nie mamy punktu odniesienia, no to jesteśmy bezradni, nie? To musimy patrzeć, czy ten na przykład ładniej wygląda, czy tamten, czy temu śmierdzi z gęby, czy nie śmierdzi, nie? To są takie ludzie mają przez często jakby techniki uznawania, kto ma rację, czy na kogo ja zagłosuję, nie? Czy ten jest bardziej przystojny, czy tamten, nie? Często kobiety przecież tak głosują. Tu mamy właśnie taką sytuację. Oni coś mówią, Jezus coś mówi, nie? No i teraz, jeżeli nie będziemy mieli właśnie sprawdzenia, uznania jakiegoś autorytetu, jakiegoś czegoś, do czego się możemy odnieść, jesteśmy bezradni w ocenie, nie? Także dla nas jest ważne, żeby każdy z was, każdy z nas zbadał autorytet Pisma Świętego. To znaczy, nie żeby tam wiedział to, co tam się... żeby każdy przed sobą mógł powiedzieć, że stwierdziłem, że to, co tu jest napisane, to jest prawda, nie? Że Pismo Święte to nie jest, nie wiem, jakiś zbiór baśni, jakiś tam podań, nie wiem, jakichś tam naćpanych tych, jak to ona tam mówiła, pastuszków, nie? Czy coś takiego. No, tylko to jest Słowo Boże, które rzeczywiście się wypełniło, się wypełnia, jest potwierdzone, wiecie, historycznie, przeróżnie można sprawdzać, testować i zawsze się zgadza, nie? No to jest, każdy musi tą, wiecie, tą robotę wykonać, bo inaczej w takiej sytuacji naprawdę trudnej, no to będzie, a może tam rzeczywiście jest nieprawda, a może coś tam, nie? Także to jest zastosowanie, nie? Każdy się powinien przyłożyć do rozstrzygnięcia, czy Pismo Święte jest prawdziwe, nie? Sprawdzić sobie, bo tam są, ludzie twierdzą, że ma jakieś sprzeczności, coś tam, to się zapoznać, jakie, jak to tłumaczyć, nie? To nie jest jakaś trudna sprawa. Polecamy książkę, nie wiem, czy ja tu mam. Trudne wersety. Tutaj jest dużo właśnie, są rzeczy związane ze zbawieniem, z różnymi teologiami, ale są też kwestie właśnie jakichś sprzeczności, takich teoretycznych w Biblii, które ludzie poruszają. Książka dostępna jest w naszym sklepiku, także kto jeszcze nie ma, polecam, żeby właśnie każdy się przyłożył do tego stwierdzenia, czy Pismo Święte jest prawdziwe, rzetelne i tak dalej, nie? Kiedy zostało napisane, ile jest kopii, czy to, co teraz mamy, czy wiecie, czy to jest tym, co Jezus napisał, znaczy co uczniowie napisali, to wszystko trzeba sprawdzić, mieć jakąś wiedzę, nie? Znaczy na ten temat. Nie chodzi o to, żeby tam, wiecie, studiować wszystko i pamiętać w jednym palcu cały czas, ale żeby przynajmniej raz się, w sensie raz przez jakiś tam czas, nie? Zmierzyć z tym problemem, żeby to raz w życiu gdzieś tam przejść, rzeczywiście przestudiować, sprawdzić, no bo potem już my się odwołujemy do tego, cośmy wcześniej kiedyś przepracowali, dowiedzieli się. Nie musimy tam, wiecie, pamiętać wszystkich dat, kiedy tam były pierwsze manuskrypty, coś tam, ile ich jest kopii. Nie, no ale już sam fakt, żeśmy kiedyś to zrobili, przeczytali, rzeczywiście skrytycznie spojrzeli na to, no to potem możemy się do tego, wiecie, na tym bazować. Wiemy, że jużśmy wykonali tą pracę, nie? Nie musimy ileś tam razy powtarzać. I jak ktoś nas zapyta, czy podda pod wątpliwość, to zawsze coś tam sobie przypomnimy, nie? Także to jest dla nas zastosowanie. Drugie jeszcze takie zastosowanie, zobaczcie, nie przejmować się takiego kontaktu z betonem religijnym, nie? Że Jezusa, wiecie, tak samo traktowali, często my coś tam mówimy, wiecie, odbijamy się od ściany, nie? Że coś tam, nie ma co nawet przykładów robić, ale no, ktoś tam będzie twierdził, wiecie, że białe jest czarne i odwrotnie i że to tak od 3000 lat i tak dalej. Nic na to się nie poradzi, trzeba rozstać się, wiecie, iść swoją drogą, robić swoje. Tutaj, wiecie, Jezus uzdrowił ślepego od urodzenia, wielki cud, potem wskrzesi człowieka zmarłych w następnym rozdziale, a oni dalej nie będą, będą mówić, że jest grzeszny, będą chcieli go zabić, nie? Niektórym ludziom się nie pomoże, bo oni sami nie chcą i tutaj my nic na to nie poradzimy, także to jest z takich zastosowań, też, żeby no, jak ktoś naprawdę się nie chce, no to nie będzie chciał, to my go na siłę nie nawrócimy i nie ma się coś też strasznie tym przejmować, bo to jest jego wybór, nie? Myśmy, jeżeli zrobiliśmy to, co do nas należało, no to dobrze, nie? To tyleśmy, jesteśmy jakby przed sobą czyści, przed Bogiem, że myśmy temu człowiekowi powiedzieli Ewangelię, postarali się, a on ją odrzucił, nie? Także tyle z zastosowań. Nie wiem, czy ktoś jeszcze chciałby coś dodać do tego fragmentu. Widać jeszcze z nimi, nie? Że zobaczcie, jacy oni są męczący. Nie? Jezus cały czas, tu jest, wiecie, sobota, nie? Poszedł sobie odpocząć, gdzieś tam przechodził, a oni cały czas gdzieś tam z nim, no doszło do tego cudu, nie? No i znowu gdzieś tam są ci faryzeusze. Nie dają mu w ogóle, wiecie, oni się tam między sobą zmieniają, ale Jezus jakby cały czas z tymi złakami się musi użerać, nie? Cały czas ma, musi albo z nimi jakoś dyskutować, albo coś im tam mówić, albo odpowiadać na jakieś tam pytania, nie? To mieliśmy ostatnio na Ewangelii Mateusza tych takich herodiadów, czy coś takiego, nie? Co przyszli też do Jezusa i go tam próbowali jakoś w zaułek wprowadzić. Wcześniej tam też było, także tutaj to też widać, jak Jezus, jakie on miał tutaj na ziemi ciężkie życie pod względem właśnie tych hejterów, ludzi, którzy go nienawidzieli, chcieli zabić, nie? Cały czas się musiał z nimi męczyć, nie? Wiecie, Pan Wszechświata, nie? To też jest ważne, nie? Że tutaj on mógł ich, wiecie, zdmuchnąć o tak, nie? A nie, cały czas im tłumaczy, ludziom innym tłumaczy, przy okazji inni ludzie też korzystają, także bardzo, no, widać, że miał bardzo, bardzo ciężko tutaj, nie? Jeśli chodzi o to. Okej, za tydzień będzie już nowy rozdział, nowy temat o dobrym pasterzu, nie? O owczarni, takie dosyć znane porównania Jezusa, także to za tydzień. Dziękuję dzisiaj Wam za uwagę i do zobaczenia.